Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Coraz popularniejsze stają się rowerowe pielgrzymki do grobu błogosławionego Jana Pawła II.
1846 kilometrów.
To było dziękczynienie za beatyfikację papieża Jana Pawła II.
Pielgrzymi z Rzeszowa będą naszymi gośćmi. Następnie w ramach cyklu Maksymalnie Święty spojrzymy na wydarzenia II wojny światowej z perspektywy Niepokalanowa i odpowiemy na pytanie, dlaczego święty Maksymilian musiał trafić do obozu koncentracyjnego. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Stosunki dyplomatyczne na szczeblu nuncjatury i ambasady stolica apostolska zawarła z Malezją. Decyzję tę uzgodniono przed tygodniem podczas wizyty w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo premiera tego azjatyckiego kraju. Malezja jest 179. państwem, które nawiązało takie relacje z Watykanem.
28 milionów ludności Malezji należy do różnych religii, ras i kultur. Muzułmanie stanowią 60% mieszkańców, a mniejszości religijne to głównie buddyści, chrześcijanie i hinduiści. Wyznawców Chrystusa jest ponad 3 miliony, z czego blisko 900 tysięcy to katolicy. Mija dokładnie 500 lat od czasu, gdy przybyli tam pierwsi misjonarze z Portugalii. Dziś malezyjski kościół ma 9 diecezji. Prowadzi ewangelizację, duszpasterstwo rodzin i młodzieży oraz szkolnictwo i działalność społeczno-charytatywną, z których korzystają wyznawcy różnych religii. Malezja jest niepodległa od 54 lat. W 1969 roku powstała delegatura apostolska obejmująca ją wraz z Laosem i Singapurem, a 13 lat temu odrębna delegatura dla samej tylko Malezji. Pierwsza wizyta u papieża, ówczesnego premiera tego kraju, miała miejsce przed 9 laty. Niedawna, podczas której uzgodniono nawiązanie stosunków dyplomatycznych, była drugą z kolei.
Choć w lipcowe środy nie ma audiencji ogólnej z Benedyktem XVI, mimo to do Rzymu przybywa wielu pielgrzymów. Wśród nich są pątnicy, którzy przyjechali na rowerach. W ten sposób do Wiecznego Miasta już po raz ósmy przybyła z Rzeszowa kilkudziesięcioosobowa grupa kolarzy.
Rok 2000 jubileuszowy to start rowerowych pielgrzymek do Rzymu. Tegoroczna wyprawa do Rzymu to już ósma z kolei, która liczyła w całości 1846 kilometrów. W wyprawie brało udział 72 osoby, są to ludzie z całej Polski. Wielkim zaszczytem i łaską dla nas była możliwość odprawienia mszy świętej w kaplicy świętego Sebastiana w bazylice świętego Piotra. Był to finał tej pielgrzymki, gdzie stanęliśmy przy relikwiach błogosławionego Jana Pawła II i odprawiliśmy mszę świętą, dziękując za tegoroczną pielgrzymkę i za dotychczasowe nasze pielgrzymowanie.
Jeździmy też do Częstochowy, byliśmy w Fatimie, byliśmy w Lourdes. To jest takie łączenie odpoczynku z pasją, no i też z pracą duszpasterską wśród pielgrzymów. Taka ogólna intencja naszej pielgrzymki to było dziękczynienie za beatyfikację papieża Jana Pawła II, a oczywiście pielgrzymi wieźli też swoje intencje.
Było moim marzeniem kiedyś jechać na rowerze, coś zrobić dla siebie. Gdy już było pewne, że pojadę w tej pielgrzymce, wziąłem ze sobą dużo intencji, które musiałem dowieźć do Rzymu. Nie mogłem się poddać. Było trudno, góry, to nie moja specjalność, ale jakoś się udało.
Ksiądz mi zaproponował, żebym pojechał, no to pojechałem. Pomagałem, koledzy też mi pomagali.
Już rok wcześniej planowałem, wiedziałem, że pojadę do Rzymu. Po prostu sprawdzenie się na tej trasie było podstawą do tego, żeby pojechać tutaj.
Świetnie, to jest moja pierwsza pielgrzymka. Widoki w Alpach, w Pirenejach piękne. Miałem takie dwa trudne dni. Jeden to był bodajże odcinek do Bratysławy, w którym jechaliśmy w bardzo wysokim upale prawie przez cały dzień. To wtedy już z sił się opadło, a drugi był już pod sam koniec pielgrzymki. Też już tak zaczęło pod koniec dnia brakować sił.
Druga pielgrzymka mojego życia, no i mam za co Bogu dziękować, przepraszać, no i jeszcze prosić, bo mam czustkę dzieci, także intencji jest dużo. Było z czym jechać.
Pierwszy raz na takiej pielgrzymce i dla mnie było bardzo trudno, ale jestem szczęśliwa, że dojechałam i po dziś dzień chyba nie wiem, jak to się stało. Jechałam w tak ważnej intencji, że byłam to winna i rodzinie i wszystkim, którzy naprawdę mi kibicowali, że jakoś siły uzyskałam, że jednak dojechałam.
Myślę, że to było już ostatnie wołanie kolarza w 70 roku życia.
Jak jest młodym, człowiek zmaga się z różnymi wyborami, no i warto, myślę, że w tym momencie swoje takie ważne decyzje życiowe oddać Panu Bogu. Cudnie jest być w Rzymie. Że człowiek może pokonać o własnych siłach taki dystans i być w takim miejscu po beatyfikację na Pawła II. To rzeczywiście jest takie wzruszające.
Najmłodszy z kolarzy pątników ma 12 lat, a najstarszy 70. Dzisiaj cała grupa udała się na Monte Cassino.
Tym zwycięstwie miłości z Oświęcimia uobecniło się zwycięstwo z Golgoty.
Audycja Rafała Łącznego.
Maksymalna świętość. Święty ojciec Maksymilian Maria Kolbe powrócił do Niepokalanowa z misji w Japonii w 1936 roku. Pomimo jego nieobecności klasztor dynamicznie się rozwijał, a działające w Niepokalanowie wydawnictwo stało się jednym z największych na świecie. Prócz Rycerza Niepokalanej, Małego Rycerzyka, Pisma dla Dzieci, wychodziła również Gazeta Codzienna, Mały Dziennik. Zbliżał się jednak najtrudniejszy okres w życiu nie tylko niepokalanowskiego klasztoru, ale także samego ojca Maksymiliana – II wojna światowa.
W dniu wybuchu II wojny światowej Niepokalanów był u szczytu dotychczasowego rozwoju. Ojciec Roman Soczewka, franciszkanin z Niepokalanowa, liczył on wówczas 772 członków. Pracownie zaopatrzone były wiele najnowocześniejszych maszyn i urządzeń. W halach drukarskich pracowały 3 maszyny rotacyjne i cały szereg maszyn płaskich. Do usprawnienia pracy służyły także samochody, których było 7, kolejka wąskotorowa z kilkoma odgałęzieniami i wewnętrzna centrala telefoniczna licząca około 50 aparatów. Rycerz Niepokalanej był najpopularniejszym pismem w Polsce. Wędrował do 64 państw całego świata. Na druk samego rycerza w ciągu roku 1938 zużyto 1 918 000 kilogramów papieru.
Kiedy wybuchła wojna, z początku liczył się z tym, że może się niewiele zmienić ta sytuacja. Ojciec Paulin Sotowski, franciszkanin, trochę liczył na tę inteligencję Niemców, na dobroć Niemców. Chociaż i z tym się liczył, że może być prześladowany, bo w małym dzienniku były karykatury Hitlera. No więc z tym się troszkę musiał liczyć. Niemniej jeszcze 1 września jeszcze drukowano mały dziennik. Częściowo rozprowadzono, ale już nie cały ten mały dziennik rozprowadzono.
Mam przed sobą dziennik brata Teofila Zimocha i brata Karola Boromeusza, którzy skrzętnie dzień po dniu notowali zdarzenia, które działy się w klasztorze od piątku 1 września do 17 stycznia 1945 roku. 1 września. Dziś rano Niemcy rozpoczęli atak na Polskę. W klasztorze od samego rana pogotowie przeciwlotnicze. Co pewien czas elektryczna syrena umieszczona na dachu nowej drukarni małego dziennika złowrogim wyciem zapowiada zbliżanie się nieprzyjacielskich bombowców, napełniając wszystkich zgrozą i przerażeniem. Około godziny 15 przeleciało nad Niepokalanowem ponad 25 bombowców w stronę Warszawy. Leciały bardzo wysoko, także widoczne były na tle jasnego nieba tylko białe punkciki. Cały dzień pociągi z wojskiem na zachód. Ogłoszona została powszechna mobilizacja. Z Niepokalanowa otrzymali karty powołania postulanci Kuczyński, Goń, Dubanowicz i brat Marcjan Zaleta. O godzinie 9.45 Radio Polskie podaje komunikat o naruszeniu granic Polski przez Niemców. U nas przy małym dzienniku praca idzie normalnie, tylko posterunki obrony przeciwlotniczej czuwają.
4 i 5 września dostał polecenie z Warszawy i z Sochaczewa, z Warszawy od prowincjała i z Sochaczewa ze starostwa, że ma rozpuścić klasztor. Zakonników rozesłać do domu. Z bólem serca, ale oczywiście bez zmrużenia oka oświadczył na obiedzie, że ma takie polecenie i zakonnicy mają się zgłaszać do prokury po pieniążki i gromadami będą wywożeni ciężarówką do Warszawy na stację kolejową i tam mogą pójść do rodziny, jeżeli do rodziny już nie mogą z powodu działań wojennych, to do znajomych gdzieś, czy do kolegów, do wojska, ewentualnie do służb sanitarnych.
Niepokalanów nie był w stanie w czasie okupacji utrzymać tych ludzi, wyżywić ich tutaj. Ojciec Marek Wódka, franciszkanin, rzecznik Roku Kolbieńskiego. I on uświadamiał braci, że idą z misją, że dzieło Niepokalanowa się nie kończy. Właściwie zmieniamy tylko narzędzia naszej pracy, nie przez rycerza, ale teraz własną pracą, własnym wysiłkiem i własną postawą będziemy szli i pomagali potrzebującym.
Trzynasty września. Około godziny 9 rano pojawiły się w klasztorze pierwsze patrole niemieckie. Dwóch żołnierzy w pełnym rynsztunku, z rewolwerami w rękach gotowymi do strzału, przeszło się wśród budynków klasztornych. Na zachodzie słychać silny huk artylerii, a szyby w oknach dźwięczą. O godzinie 7 wieczorem pochowano obok starej kaplicy żołnierza polskiego, który ubiegłej nocy zmarł w naszym szpitaliku. W klasztorze porządkowanie terenów i usuwanie takich rzeczy, które mogłyby drażnić Niemców. Ojciec Maksymilian zwrócił szczególną uwagę na mały dziennik. W drukarni były złożone całe stosy tego dziennika. Poddawano projekt, by zakopać wszystko do ziemi, lecz ojciec Maksymilian obawiał się, że Niemcy mogą go znaleźć. A żeby więc śladu po nim nie było, polecił wszystkie dzienniki spalić. Toteż przez cały dzień najwięcej braci było zajętych przy paleniu we wszystkich piecach, jakie tylko były w klasztorze. Najwięcej pochłaniała kuźnia i piec chlebowy.
Potem Niemcy się tutaj zadomowili, założyli sobie magazyn paliwa tutaj w Niepokalanowie i niespodzianie 19 września kazali wszystkim zebrać się na środku klasztoru. Zostawili dwóch zakonników, żeby się opiekowali chorymi żołnierzami polskimi. Kilku żołnierzy polskich tutaj było, właśnie rannych w bitwach różnych. I zostało dwóch zakonników, a trzeci nie usłyszał wezwania do zbiórki, tylko gdzieś zaspał. Więc trzech zakonników zostało, a resztę, prawie 40, wyprowadzono do szosy warszawskiej, zadowano w ciężarówki i wywieziono do obozów przejściowych. W trzech placówkach byli kolejno. I z Ostrzeszowa zostali zwolnieni całkiem 8 grudnia tego samego 1939 roku.
Ja jak przyjechałem, to wszystko było drewniane i słomniane.
Brat Leon Romanowski, urodzony w 1914 roku, nowicjat rozpoczął w roku 1932, a w 1936 złożył śluby wieczyste na ręce ojca Maksymiliana.
To było rzeczywiście skromnie, na przykład mieszkania, to szopy były, łóżka żelazne ustawione i tam mieszkało się tam. I były dwa piece. Trosiniaki, trosiny się nabijało, palało się i ono stopniowo tam od środka grzało się. Zimno było, ogromnie zimno.
Na przełomie roku 39 i 40 tutaj do Niepokalanowa przybyło z Pomorza i Wielkopolski około 3,5 tysiąca osób, w tym 1,5 tysiąca Żydów. Ojciec Maksymilian stanął przed ważnym dylematem, problemem udzielenia tym ludziom schronienia. Więc musimy uświadomić sobie, że skoro nie był w stanie utrzymać swojej wspólnoty zakonnej, stanął przed poważnym problemem udzielenia pomocy materialnej tym ludziom, którzy zostali wysiedleni ze swoich stron rodzinnych. Była to ciężka zima z roku 39 na 40. Bracia w Niepokalanowie rozbierali nawet ogrodzenia klasztorne, żeby ogrzać pomieszczenia tym ludziom. Chodzili po pobliskich miejscowościach i prosili o wsparcie materialne, o chleb, o zboże, o jakiekolwiek produkty żywnościowe, żeby tym ludziom pomóc. Maksymilian nigdy nie robił jakiegoś rozróżnienia pomiędzy Polakami a Żydami. Dlatego jeżeli pojawiły się po II wojnie światowej zarzuty rzekomego antysemityzmu ojca Maksymiliana, to uważam, że to, co Maksymilian robił w czasie okupacji dla Żydów, jest w pełni obroną jego osoby. Natomiast określenie go jako antysemity jest manipulacją. Gdybyśmy nawet przeczytali świadectwa, które przetrwały, związane z pobytem Żydów w Niepokalanowie, kiedy już Niemcy zabierali ich z Niepokalanowa, do ojca Maksymiliana udała się delegacja, aby podziękować za schronienie, jakie im dał, i jedna z przedstawicielek właśnie tej grupy powiedziała: było nam tutaj dobrze, bo doznaliśmy dużo serca od mieszkańców klasztoru. Zawsze czuliśmy, że ktoś bliski jest z nami. W Niepokalanowie byliśmy otoczeni dobrocią i właśnie za tę dobroć w imieniu wszystkich tutejszych Żydów pragniemy dzisiaj złożyć księdzu Maksymilianowi i wszystkim jego zakonnikom szczególnie gorące podziękowanie. Po tych słowach Żydzi poprosili ojca Maksymiliana o odprawienie mszy świętej tutaj w Niepokalanowie, mszy świętej dziękczynnej za to wszystko dobro, którego doświadczyli tutaj w Niepokalanowie.
Takie spokojne życie trwało do 17 lutego 1941 roku. W międzyczasie święty Maksymilian uparł się, żeby wydawać rycerza. Nastrój był taki, że on nawet pisał w listach tak, jakby było już po wojnie, uważając, że ten stan zajęcia Polski przez Niemców będzie dosyć długi. Więc dlatego zaczął próbować wydawać rycerza. Wychodził to pozwolenie na rycerza, że w grudniu pozwolono mu wydać rycerza w nakładzie 100 tysięcy, ale tylko na dystrykt warszawski. Po rozprowadzeniu tego rycerza próbował następny numer załatwić, ale już mu nie pozwolili.
Podstawowym argumentem, zarzutem, który posłużył do aresztowania ojca Maksymiliana Kolbego 17 lutego 1941 roku, była działalność wroga III Rzeszy, a konkretnie ktoś doniósł, że ojciec Maksymilian prowadzi tajne nauczanie przyszłych księży. Owszem, w Niepokalanowie w czasie okupacji prowadzono nowicjat i w jakiś sposób kształcono kandydatów na kapłanów, natomiast Maksymilian w czasie okupacji nie przyjmował już nikogo do zakonu, czyli kształcił tych, którzy już byli w Niepokalanowie przed wojną, więc no, nie do końca był to taki, powiedzmy, zweryfikowany zarzut.
Byłem świadkiem, jak ci gestapowcy, dwóch wojskowych i trzech cywilów, już jak prowadzili go. Ja byłem na ogrodzie i ojciec Maksymilian tak serdecznie, uprzejmie objaśniał, do elektrowni prowadził, nasza elektrownia, potężne maszyny te były, do produkcji energii. Niedaleko, kilka kroków, trzy kroki jak były, albo nawet nie. I oni tak szli w grupku z ojcem Maksymilianem. Ojciec Maksymilian tak życzliwie tam objaśniał właśnie o tej elektrowni. No, ich to niewiele obchodziło.
I aresztowano jego i czterech innych.
Maksymilian otrzymał okazję jakby własnej obrony, uniknięcia wywózki do obozu i w konsekwencji śmierci, ale z tego nie skorzystał. Miał nazwisko niemiecko brzmiące, więc Niemcy zaproponowali mu podpisanie listy Volksdeutscha, ale oczywiście na to się nie zgodził w czasie pobytu na Pawiaku i dlatego też konsekwentnie został przewieziony już do obozu Auschwitz.
Ojciec Maksymilian został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 25 maja 1941 roku. Otrzymał numer 16670. Pozostały mu, jak się miało okazać, niespełna 2 miesiące życia. Życia, które ukoronowane miało zostać ofiarą najwyższą.
Za tydzień Rafał Łączny opowie o męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana i o tym, dlaczego został ogłoszony świętym. A dziś to już wszystko. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.